W Radiu Stargard, summa summarum, w programach wszystkich partii jest wspólny element. Otóż przekonują, że nam, Polakom, gdy oni będą rządzić, będzie lepiej, wygodniej, bezpieczniej, szczęśliwiej. Pani poseł Zofia Ławrynowicz, dlaczego warto głosować na panią i tym samym dać jeszcze jedną szansę Platformie?
Dlaczego warto głosować na mnie? Dlatego, że jestem stąd. Tutaj się urodziłam, tutaj stawiałam pierwsze kroki, tutaj się uczyłam. Tutaj też wyszłam za mąż, wychowałam dwójkę dzieci. Jestem, jak już powiedziałam, stąd i sprawdziłam przez okres 4-letniej kadencji, że głos ze Stargardu może być słyszalny w Warszawie i to może być słyszalny konsekwentnie i z wymiernymi sukcesami. Dlatego też warto mieć posła ze Stargardu, warto mieć posłankę. Kobiety w polityce coraz prężniej działają, więcej ich widać. Zresztą mamy przykład liderek.
A dlaczego właśnie z Platformy?
Dlatego, że Platforma gwarantuje spokój, gwarantuje silną Polskę, gwarantuje dalszy rozwój gospodarki, dalszy rozwój dumnej i pięknej Polski na arenie międzynarodowej. I dlatego, że potrzeba nam jest teraz ugruntowania tych zmian, tych przemian, które wprowadziliśmy, żeby dać temu czas na rozwinięcie się i powolne wprowadzanie tego w życie.
I to podgrzeje atmosferę, czyli teraz.
A pan poseł Michał Jach, jak mnie pan przekona, że zmiana w kierunku Polski konserwatywno-katolicko-narodowej jest dobra?
Nie zmian, pani redaktor, to nie jest konserwatywno-katolicko-narodowa, to jest zmiana w kierunku partii, dla której przyszłość Polski to nie jest, są puste słowa, partii o prawicowych poglądach. My się raczej sytuujemy w partii, bliżej partii republikańskich albo chadecko i chrześcijańsko-demokratycznych. Dlaczego na nas? Dlaczego na mnie? Ja apeluję o głosowanie na mnie, oczywiście mieszkańców, ale przede wszystkim na listę Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? No dlatego, że nasze województwo jest w takiej sytuacji, że potrzebuje silnej reprezentacji w Warszawie. W Polsce tak jest. Jeżeli nie ma silnej reprezentacji danego regionu, ten region nie istnieje. Przykładem jest ostatnie nasze 8 lat w naszej historii, gdzie upadł praktycznie całkowicie przemysł w naszym województwie.
Ale gdzie... proszę mówić o sobie. Dlaczego warto głosować na pana?
Pani redaktor, ja mówię z pełną premedytacją na drużynę. Sam jeden poseł nie jest nic w stanie zrobić w Sejmie. Do tego potrzeba mieć silną drużynę. Natomiast warto głosować również na posła z Prawa i Sprawiedliwości ze Stargardu Szczecińskiego, bo on będzie również reprezentował oprócz całego województwa. Mam kilka takich tematów, o które będę szczególnie zabiegał w Warszawie.
Są tacy posłowie, którzy jak wyjadą do Warszawy, zapominają o regionie.
Po pierwsze, moja specjalizacja to jest w Sejmie, to jest nasze województwo, gospodarka, ale również obrona narodowa. I teraz, jeśli chodzi o gospodarkę, chcę powiedzieć, że Stargard Szczeciński ma ogromny potencjał niewykorzystany, jakim jest specjalna strefa ekonomiczna. Przez 8 lat rządów Platformy nic nie zostało sprowadzone poza kargotekiem, ale to też jest moje miasto, proszę państwa. I przez 8 lat...
Ale wy tak nie zawłaszczajcie sobie tego. Tak.
Stargard niestety nie wykorzystał. Jest to jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza strefa ekonomiczna w Polsce, jeżeli chodzi o jej usytuowanie, wyposażenie, a nic się nie działo. Dla mnie najgorszym przykładem to jest kwestia fabryki Volkswagen.
Biznes nie potrzebuje rozgłosu przede wszystkim, po drugie, trudno się zgodzić.
W specjalnej strefie ekonomicznej jeden zakład.
Podsumowujemy rok działalności naszego miasta w sferze gospodarczej. Od kiedy pamiętam, od kiedy się spotykamy na tego rodzaju podsumowaniach, w takich spotkaniach noworocznych, zawsze pan chwalił nasze władze samorządowe za to właśnie, jak Stargard się rozwija, jak jest prężny, jak się rozwija właśnie strefa ekonomiczna. Więc czegoś tutaj nie rozumiem, czyli sugerowałby pan, że z tego co ja wiem, nasze władze lokalne, samorządowe bardzo mocno się starają, zabiegają o inwestorów i zabiegają z dużym sukcesem. Ale, więc jesteśmy gdzieś na jakichś dwóch sprzecznościach, dwóch biegunach.
Ale bardzo proszę.
Jest dobrze wtedy, kiedy o tym się wypowiadamy na szerszym forum. Dzisiaj mówimy, że No jest to jednak taka sfera niewykorzystana.
Ale bardzo proszę słuchać mnie dokładnie. Ja mówię, że mamy doskonałą strefę, która powstała przede wszystkim dzięki miastu. Działalność miasta w zakresie pozyskiwania inwestorów, tych, których może, czyli w Stargardzkim Parku Przemysłowym, jestem pełen najwyższego uznania. Natomiast inwestycje te strategiczne w specjalnej strefie ekonomicznej to nie jest kwestia samorządu, to jest kwestia władz centralnych. To jest kwestia Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, to jest kwestia Ministerstwa Gospodarki. Proszę Państwa, w ostatnim półtora roku koło nosa Stargardowi przeszły dwie gigantyczne inwestycje. Pierwsza to jest Volkswagen, gdzie po to, żeby Września, czyli Wielkopolska dostała, państwo płaci co najmniej, musi wydać dodatkowo co najmniej 400 milionów złotych, a tutaj mógł Volkswagen z marszu wejść. To byłby wielki impuls gospodarczy nie tylko dla Stargardu, a dla całego regionu. A w tym roku, miesiąc temu ogłoszono, że fabryka Jaguara, druga, wskutek fatalnej polityki prowadzonej, tu się kłania PSL, bo przez premiera Piechocińskiego, fabryka Jaguara zrezygnowała z Polski, chociaż jestem przekonany, że gdyby dostali propozycję Stargardzkiej strefy ekonomicznej, Stargardzkiej tego naszego parku, tych nowych technologii, to na pewno by byli tym zainteresowani. Ale kwestie polityczne wzięły górę nad kwestiami gospodarczymi.
Rozumiem, że ekipa PSL-u czy ekipa PiS-u, gdyby dbała bardzo mocno o kontrakt z Jaguarem, sprowadziłaby Jaguara do Stargardu na rewelacyjnych warunkach.
Volkswagena na pewno.
Panie Marku, proszę dać głos pani.
Jeszcze
pani
chwileczkę, zapominamy o tym, że Volkswagen teraz ma swoje problemy. Nie będziemy tutaj, bo szkoda czasu i miejsca na kulisy odnośnie kontraktu z Volkswagenem. Natomiast trudno się zgodzić z taką właśnie kampanijną logiką, ponieważ biznes rządzi się swoimi prawami. I nie do końca wszystko zależy zarówno od samorządów, jak od resortów, które kreują tę politykę, ponieważ tak jest gospodarka globalna i wolnorynkowo ustawiona, że ostatnie zdanie należy zawsze do zarządu danego koncernu i do jego refleksji na temat uwarunkowań lokalnych. I tutaj słusznie się zgadzam, panie pośle, od lobbingu wszystkich przedstawicieli danego regionu i tego lobbingu na poziomie Warszawy, jeśli chodzi o Volkswagena, zabrakło niestety.
Odsyłam do moich dwóch interpelacji do premiera Piechocińskiego w kwestii Volkswagena. Bardzo interesujące. Jestem ze smutkiem to mówię, bo naprawdę nie chodzi mi o to, żeby kogoś krytykować, tylko że Polska musi wydać minimum 400 milionów złotych, i to mówię już nawet nie mieszkaniec Stargardu, tylko Polak. 400 milionów, żeby Volkswagen wybudował fabrykę pod Wrześnią, kiedy w Stargardzie mógł z marszu wejść i wybudować. Tam bezrobocie 18% było, przepraszam, u nas 18% było w tym czasie, a tam 8%.
Ja dodam tylko, żeby już zakończyć i nie poświęcać czasu na te kuluary, które były prowadzone, rozmów handlowych. Dodam tylko tyle, że Stargard zrobił wszystko.
Oczywiście.
I pewnych rzeczy,
zgadzam się zupełnie.
Obowiązuje też tajemnica handlowa, pewne rzeczy nie zostały powiedziane głośno, ale proszę też mi wierzyć, że tak naprawdę na końcu do końca to my nie zmusimy inwestora, żeby wszedł z daną inwestycją na ten teren.
Jak dostanie odpowiednią gratyfikację
nie,
i taką
proszę mi wierzyć,
dostał.
Panie pośle, rozmawiałam niejednokrotnie, są też innego rodzaju warunki, które i to takie sytuacje niekoniecznie gospodarcze, które stawiają kropkę nad i. A oto przecież przyjeżdżają tutaj inwestorzy, czy szefowie przyjeżdżają ze swoimi rodzinami, bo tego rodzaju rozmowy też się prowadzi. Chodzi wtedy o infrastrukturę kulturalną, o to, gdzie się dzieci mogą kształcić i w jakich warunkach kształcić i rozwijać. Więc to jest także ważny element, który funkcjonuje, jeśli chodzi o budowanie inwestycji i wejście tutaj.
Nie chciałabym
dużych
brutalnie
i już
przerywać.
Kończę. Tak,
nie, Dariusz Wieczorek, Zjednoczona Lewica.
Jestem w gościach tutaj, więc dlatego ja się
przysłuchuję.
Zjednoczona
Lewica ma nową,
wszystko,
dynamiczną liderkę, więc rośnie. W różnych sondażach ma od 8 do 10%. Czy
nie,
warto
stawiać? 12.
Nie ma jak kobieta.
Warto stawiać. stawiać na Zjednoczoną Lewicę? Dlaczego?
Oczywiście, że warto stawiać, natomiast w kontekście tego, co tutaj było wcześniej dyskutowane i tego porozumienia PSL-owskiego pana prezesa Piechocińskiego z samorządami, to dokładnie chciałem to powiedzieć, o czym tu żeście rozmawiali wcześniej, że jakoś nie wierzę w to porozumienie, bo jak jako minister gospodarki miał jednak możliwość, żeby tu lokować tą inwestycję.
No tak, ale pytanie było inne.
No jasne.
Dlaczego
natomiast
warto?
Po pierwsze tak, w dzisiejszej sytuacji Lewica absolutnie jest potrzebna dla zachowania równowagi w polskim parlamencie.
I tu się z Dariuszem Wieczorkiem zgadzam.
O, bardzo dziękuję.
Jako czynnik stabilizujący jesteście potrzebni.
Jako czynnik stabilizujący nie może być sytuacji takiej, że tylko jedno ugrupowanie będzie miało większość, będzie miało swojego prezydenta, bo to na ogół bardzo źle się kończy bardzo przepraszam, no ale co, źle się skończyło? No źle się skończyło. Szostka, dlatego nie idźcie tą drogą, Michale, nie idźcie tą drogą. Ja was tu przestrzegam przed tym, bo ja wiem, że taka chęć tworzenia nowego PZPR-u była i po stronie Platformy i teraz jest po stronie PiSu, jak słyszę prezesa Kaczyńskiego,
czyli
ale
sugeruje pan, że nieboszczka jest partii jednak dalej się wychyla.
Nie, no widzę, że mają takie inklinacje. Druga rzecz, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Lewicę, to ja zwracam uwagę na to, że 25 października będziemy podejmowali kluczową decyzję i ten wybór jest właściwie tylko między Zjednoczoną Prawicą a Zjednoczoną Lewicą, no bo już niestety nie chcę was załamywać, droga koalicjo, ale nie wieszczę wam tutaj jakichś wielkich sukcesów po tych 8 latach rządu.
Przyjmuję z pokorą.
Nie, no ale ja też mówię jakby, bo były i plusy, minusy, natomiast ten wybór jest kluczowy. Czy wybieramy Zjednoczoną Prawicę? A więc mówiąc krótko, jednak ten konserwatyzm, jednak to, o czym pani redaktor tutaj mówiła, więc również to niebezpieczeństwo, że przed takim niedzielnym programem w Radio Stargard po wyborze tej Zjednoczonej Prawicy będzie jednak modlitwa do tego.
Nie, no radio mamy prywatne. I
no ale można to ustawą wszystko wprowadzić. Podobnie
ustalać.
Będziemy budowali w każdej gminie.
Program?
W każdej gminie będziemy budowali pomniki i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tego typu wybór, czyli Zjednoczona Prawica to jest ten kierunek. Ja przejaskrawiam trochę tak na wesoło, ale niestety,
zawsze lubi przejaskrawiać.
Ale niestety to jest to niebezpieczeństwo. Albo Zjednoczona Lewica. Otwarta światopoglądowo, za równością, mająca doświadczenie, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, no bo przecież my mamy świetne fachowców.
A da sobie
fachowców,
pan uciąć rękę, tak jak Janusz Palikot, za to, że Lewica się nie rozpadnie, że Zjednoczona Lewica się nie rozpadnie po wyborach?
Nie, a czemu ma się rozpaść? No ja wiem, że wszyscy dzisiaj analizują, czy się rozpadnie, czy się nie rozpadnie. My dzisiaj mówimy, głosujmy na Zjednoczoną Lewicę, bo to jest naprawdę wielka sprawa, że wyciągnęliśmy wnioski ze swoich błędów, bo przyznajemy się do tego, że te błędy popełnialiśmy. Natomiast wyciągnęliśmy wnioski z tych błędów. Dzisiaj ten projekt Zjednoczonej Lewicy jest realizowany. Ten program jest klarowny, jasny, czytelny. Ja zwracam uwagę na nasze ogromne doświadczenia, jeżeli chodzi o rządzenie Polską. No przecież rządziliśmy w latach 93-97, rządziliśmy w latach 2001-2005. My naprawdę jesteśmy rozsądni, naprawdę jesteśmy ugrupowaniem, wewnątrz którego jest wiele osób odpowiedzialnych, fachowców, które jest w stanie wziąć na siebie współodpowiedzialność za rządzenie krajem. Dlatego ja będę namawiał i namawiam, jeżdżę, spotykam się. Więc dzisiaj widać wyraźnie chęć właśnie głosowania na Zjednoczoną Lewicę, która stała się alternatywą dzisiaj dla rządzącej Platformy i PSL-u.
Teraz Mariusz Kuchta, Kukiz 15, który jest obecny z nami duchem, bo ciałem jest zupełnie gdzie indziej.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie radiosłuchaczy i gości w studio. Niestety obecnie nie mogę być obecny na żywo w studio. Właśnie w tym momencie startuję w półmaratonie biegowym w Szamotułach razem z kolegami ze Stargardzkiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki. Reprezentujemy na tych zawodach Stargard. Szanowni Państwo, ja jestem kandydatem Komitetu Kukiz 15 bezpartyjnym obywatelskim. Idea zmian w państwie polskim, idea zmian, które proponuje Kukiz 15, identyfikuje się z tą ideą i ta idea mnie przekonała do tego, żeby wystartować właśnie w wyborach do parlamentu.
Czym?
Ugrupowanie, które reprezentuję, chce zmian w Polsce, chce zmian systemu. Do tego potrzebna nam jest strategia. Ta strategia to jest coś innego niż te programy, które proponują nam partie polityczne. Programy partii politycznych od 26 lat na tyle się wyborcom przejadły, że nie nazywamy ich już programami, a tak naprawdę nazywamy je obietnicami wyborczymi, które wiemy, jak tak naprawdę są przez partie polityczne traktowane. My podchodzimy do tego całkowicie inaczej. Nie chcemy się licytować w obietnicach, które są w tym momencie. Chcemy zaproponować strategię, czyli kierunki, w których powinna Polska się rozwijać.
Na przykład?
Na przykład kierunki demokratyczne, zmiany strukturalne, zmiany konstytucji w Polsce. Konstytucja, która jest od 97 roku, ona już nie spełnia swojej roli.
Co w konstytucji się Państwu nie podoba?
No na przykład właśnie ta ordynacja wyborcza, która jest proporcjonalna, która preferuje partie polityczne. Chcemy ordynacji wyborczej większościowej, chcemy wprowadzenia ustroju prezydenckiego, czyli zwiększenia większej roli prezydenta. Prezydent ma również sprawować rolę władzy wykonawczej. Chcemy przywrócić referendum. Z referendum chcemy wykluczyć próg referendalny. Każde referendum, które będzie przeprowadzone, będzie wiążące. To są zmiany ustrojowe.
To po co nam posłowie, jeśli uciekamy się do referendów?
Chcemy doprowadzić do tego, żeby posłowie byli przedstawicielem narodu, ale czasami sytuacja jest taka, że posłowie nam się nie sprawdzają. Jako ruch Kukiza będziemy proponować możliwość odwołania posła. Tego nie było w Polsce od 25 lat. Jeżeli poseł nie sprawdza się, ma wyroki sądowe, nie chroni go immunitet. Możemy przeprowadzić w tej sprawie referendum. Chcemy, żeby państwo było dla obywatela, nie obywatel dla państwa.
Spotyka się pan z Kukizem?
Ja miałem okazję 3 razy spotkać się z Pawłem Kukizem. Ostatnio na konwencji wyborczej w Warszawie. Paweł jest osobą, przekonuje, jest osobą, jeżeli coś robi, to robi to całym sobą. My to widzimy na co dzień. On przekonał mnie do swoich idei. Ja chciałbym przekonać swoich wyborców tym, że jeżeli głosują, nie głosują na ludzi. Niech nie głosują na partie polityczne.
A dlaczego na pana właśnie warto głosować? Kim pan jest?
Z zawodu jestem inżynierem rolnictwa. Skończyłem zarządzanie i marketing w rolnictwie. Głównie pracuję jako menadżer w firmie prywatnej. Głównie w Sejmie chciałbym się zająć sprawami młodych ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę, którzy nie zostają w Polsce, wyjeżdżają ze Stargardu. Mam na to pomysły, żeby próbować ich zatrzymać. Trzeba im dać możliwości rozwoju w naszym mieście.
Marek Synowiecki, PSL. Ludowcy w sondażach mają 5% poparcia, tyle co Kukiz właśnie i Korwin. Dlaczego warto głosować na PSL?
Dlatego, że jest to partia umiarkowanego środka, która odwołuje się do swoich wartości, przede wszystkim tych wartości chrześcijańskich, które jednak stanowią o tożsamości Rzeczpospolitej i naszego narodu. Warto głosować dlatego, że jest to partia, i tutaj widzę pewnie uśmieszek pana Dariusza, przewidywalna, rozsądna, rozważna i otwarta do współpracy, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w naszych bardzo mocno rozadrganych czasach. Zanim pan Dariusz Wieczorek przerwie, to jeszcze dokończę.
Nie, bo jedna rzecz mi do głowy
warto
przyszła,
głosować proszę, na tę formację, dlatego że też nie wstydzi się tych błędów, które popełnia, wyznając zasadę, że nie myli się ten, kto nic nie robi.
No, rządzi od 120 lat.
A wracając jeszcze do tej narracji kampanijnej, która jest obecna i do klimatu tej kampanii wyborczej, chcę tak jeszcze przypomnieć, że mi bardzo brakuje takiej debaty otwartej i nagłaśniania racji wszystkich partii uczestniczących w tej kampanii i w tym sporze politycznym, ponieważ mogę odnosić takie wrażenie, że i media, i politycy są wzajemnie własnymi zakładnikami. Mediom zależy na słuchalności, na poczytności, na oglądalności.
I na pieniądze.
Więc można odnieść wrażenie,
co
że w tej chwili
nie jest
toczy
naganne.
Się kampania między PO i PiS. Natomiast reszta ugrupowań, które ubiegają się o miejsce w parlamencie, jest marginalizowana.
O, przepraszam, jak była debata w Stargardzie? To na 15 zaproszonych przyszło 5.
No, tak bywa.
Jeśli chodzi o tę debatę, tak? Bo teraz umówmy się w jednej kwestii. Jeżeli termin jest z góry wyznaczony, nie konsultowany wcześniej, to my mamy również inne zobowiązania.
Pani nie była obecna.
Ja nie byłam obecna, nie. Dlatego czuję się w obowiązku tylko króciutko sprawiedliwić, dlatego że miałam wcześniejsze zaproszenie do uczestnictwa w inauguracji uroczystym
ludzie czują się marginalizowani, czy partie czują się pomijane.
Ale jeszcze właśnie wrócę do tej kwestii, że powstaje to takie wrażenie, że toczy się kampania między PO i PiS, nawet jest formalnie ukute hasło, że mamy taką sytuację po PiS w kampanii wyborczej i dobrze byłoby jednak to wypośrodkować i dać możliwość wypowiedzi i tego, co chcą kandydaci poszczególnych innych formacji zrobić i dać możliwość im wypowiedzi i głosu i tutaj właśnie wpadamy w tę samą pułapkę no to, kampanijną, ta, że ta. Niestety gramy na emocjach, wypunktowujemy to, co się najlepiej sprzeda, czyli mamy oto dyskurs lider PiS, liderka PO.
Myślę, że
mamy przygotowania, gdzie media żyją kampanią i żyją debatą, która być może nas czeka w poniedziałek między panią Beatą Szydło a panią Ewą Kopacz.
O tym jeszcze będziemy rozmawiać.
I właściwie można odnieść wrażenie, że ale poza PO i PiS nie ma żadnego miejsca.
Pewnie zaraz o tym porozmawiamy, ale tylko jedna rzecz, tak też na wesoło, nie gniewaj się Marku, że to powiem, ale całym problemem dzisiaj PSL-u jest chyba to, że PSL zawsze był koloru zielonego, a dzisiaj niestety staje się koloru burego. I to jest kłopot, z którym dzisiaj przed wyborami mają problem.
Partii, w każdej partii, panie Dariuszu, są odcienia szarości. I to jest komentarz. I to jest komentarz odnośnie burego koloru.
Kandydaci powiedzą, co zrobią, kiedy mają wolne od polityki i od pracy. Zostańcie z nami.